trybun razem ze strażnikami żydowskimi do Ogrodu Oliwnego. Ten ogród to wyjątkowe miejsce. Oczywiście te oliwki, które tam rosną, nie są z czasów Chrystusa, ale na pierwszy rzut oka robią takie wrażenie. Mówi się, że wypuściły z tamtych korzeni drzew, które są świadkami tego, co wydarzyło się w Ogrodzie Oliwnym. Bo nie są na pewno tymi samymi drzewami, bo mówi się, że przy oblężeniu Jerozolimy, o którym Chrystus przepowiedział, Tytus kazał powycinać wszystkie drzewa w znacznej okolicy wokół Jerozolimy. I dzisiaj też w Ogrodzie Oliwnym znajduje się świątynia Agonii. Tradycja mówi, że znajdujący się tam kamień jest kamieniem, na którym miał się modlić Chrystusa. Natomiast wewnątrz tej świątyni panuje ciemny, granatowy kolor, który jednocześnie przywołuje tamto dramatyczne zdarzenie, które dokonało się w Ogrodzie Oliwnym. Mówi się też, że w Jerozolimie zachowały się schody, po których szedł Chrystus. Dzisiaj są odgrodzone, nie można na nie wchodzić po to, by nie uległy zniszczeniu. I teraz, drogi bracie, droga siostro, wbrew woli Chrystusa prowadzą go z powrotem, tą samą drogą do Jerozolimy. A Kajfasz pełnił owego roku urząd arcykapłański i właśnie on poradził Żydom: lepiej, aby jeden człowiek zginął za naród. Annasz, teść Kajfasza, od 6 do 15 roku po Chrystusie pełnił urząd arcykapłański. Był więc poprzednikiem Kajfasza. Potem został zdjęty przez Rzymian. Cieszył się respektem i autorytetem wśród Żydów. Obecnie, kiedy prowadzą Chrystusa do Annasza, nie posiada on już żadnej władzy. Jezus jest kapłanem. Spełnia więc tę samą rolę, tę samą funkcję, co obecni kapłani, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Paradoks tej sceny polega na tym, że Bóg w działaniach ludzkich, które miały zaprzepaścić Boże działanie, potrafi tak pokierować swoim planem, aby został on zrealizowany. Czasem też zamiast słuchać woli Bożej, chcemy po swojemu, świadomie czy nieświadomie, wypełniać dane zadania, ale Pan Bóg zrealizuje swój plan. On potrafi pisać po krzywych liniach naszych niejednokrotnie pogmatwanych ludzkich wyborów. Oto Kajfasz, nie wiedząc, iż jest prorokiem, a urząd prorocki był związany z kapłaństwem, chociaż nie zawsze, wypowiada proroctwo. Lepiej, żeby jeden człowiek umarł za naród, niż miałby zginąć cały naród. Idea zginięcia za naród była obecna. Już w Starym Testamencie można chociażby przywołać z Księgi Izajasza pieśń o słudze Jahwe. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Mąż boleści, zgardzony z cierpieniem, a myśmy go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga. W dalszym ciągu, patrząc na dzisiejszy tekst, widzimy, że szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana. Dziś znajduje się tam kościół Galikantu, od łacińskiego słowa galus, kogut. Szymon Piotr, pełniąc swoją wolę, wchodzi na dziedziniec. i trzy razy zapiera się mistrza. A wcześniej usłyszał słowa przepowiedni od samego Chrystusa: nim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się nie wyprzesz. Patrząc na symbolikę liczb w Biblii, możemy zauważyć, iż dwójka oznacza pewność. Tak było chociażby w sądzie. Musiały być zeznania przynajmniej dwóch świadków zgodne ze sobą. Natomiast trójka to też cyfra symboliczna oznaczająca wielokrotne, zdecydowane zaparcie się, czyli całkowicie Piotr zaparł się Chrystusa. Dalej śledząc życie Piotra, który przecież Chrystusowi wcześniej mówił, że chociażby wszyscy się ciebie zaparli, ja nigdy nie zaprę się ciebie. Patrząc na jego postępowanie, w którym szedł za swoim wewnętrznym przekonaniem, pełnił swoją wolę, można przywołać scenę, kiedy usłyszał, że Chrystus poniesie śmierć. Powiedział: Panie, nigdy nie przyjdzie to na ciebie. A Chrystus powiedział mu: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. I o pełnieniu swojej woli słyszeliśmy również i dzisiaj w Ewangelii, kiedy Piotr wraz z Jakubem i z Janem zostaje zabrany na górę przemienienia i ma obserwować to, co się dzieje, by jego wiara się ugruntowała i jednocześnie by mogli zrozumieć, że boskość jest połączona z cierpieniem, z odkupieniem. To on mówi: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Tak byli przestraszeni. I można przywołać jeszcze inne miejsce, kiedy to Piotr dobył miecza, obciął ucho Malchusowi w Ogrodzie Oliwnym. Oto Piotr chce wejść w działanie Ojca już teraz. On nie przyjmuje tego planu, o którym słyszy. Jemu się w głowie nie mieści, że Mesjasz będzie cierpiał. On ma inną ideę. On przyjmuje, że Mesjasz to ten, który wyzwoli Izraelitów. A wyzwolenie Izraelitów miało miejsce w Starym Testamencie. Można chociażby wspomnieć Mojżesza, sędziów. Nie potrafi więc odczytać tego, co ma się stać. Dopiero po zmartwychwstaniu będzie miał pełnić wolę Ojca, czyli będzie miał niejako wejść w Jego działanie. To będzie godne, to będzie wymagane. Do tego został on powołany. I dalej patrząc, drogi bracie, droga siostro, kiedy Piotr nie pełni swojej misji, ale wolę mistrza, idzie za Chrystusem, zarzuca sieci i udało mu się złowić 153 ryby, mnóstwo, a sieć się nie porwała. Piotr, pełniąc swoją wolę, a nie mistrza, zostaje sam. Liczy na swoje siły i te go zawiodły. Jak słyszeliśmy, całkowicie zaparł się Chrystusa. Natomiast pełniąc wolę mistrza, otrzymuje błogosławieństwo. Nawet gdy wydaje się to bezsensowne, bo oto całą noc łowią, a byli dobrymi rybakami, i nic nie ułowili, a potem mnóstwo ryb. Więcej nie dałoby się wyciągnąć, bo sieć prawie się rwała, ale się nie rozerwała. Pan Bóg więc pobłogosławił. Tak samo jest i w naszym życiu. Nawet gdy mamy 100 argumentów przeciwko pełnieniu woli Bożej i kiedy inna droga wydaje się sensowniejsza, pamiętajmy, że przegramy i to czasami na długie lata, a popełnione błędy ciężko naprawić. Nie wystarczy chcieć dobrze. Dobrymi chęciami jest wybrukowane piekło. Piotr chciał dobrze. I co z tego? Zaparł się a mówił, że nigdy nie opuści mistrza, i to nawet gdyby to uczynili wszyscy inni. A Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym woła: Panie, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Chrystus więc, jak powiedział papież Benedykt XVI, bierze całą zbuntowaną wolę człowieka i wprowadza ją na właściwe tory. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Czy niejednokrotnie nie miało to miejsca w naszym życiu? Ludzkość wiele razy wołała i woła, ażeby Bóg zmienił swoją wolę, by ominęło nas cierpienie. A Chrystus pokazuje, że trzeba Bogu zaufać. Panie, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. On wziął więc bunt całej naszej natury ludzkiej i pokazuje, jak należy postępować. Przywraca nam więc właściwe synostwo, właściwe człowieczeństwo. Piotr zapłakał. Zrozumiał, jak mało znaczy jego słowo, zaufanie, miłość. Był to płacz bezsilności, bo co miał teraz uczynić? Jak miał przeprosić mistrza? Pozostał ze swoim grzechem, a na jego barkach spoczął cały ciężar odpowiedzialności za to, co uczynił. Pozostał z wyrzutami sumienia. Święty Łukasz podaje, że kiedy zapiał kogut, Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Jezus nie powiedział nic do Piotra, ale spojrzał na niego, tak jak on potrafi spojrzeć do dna jego duszy. Czy w tym spojrzeniu była łaska przebaczenia? Oprawcy ranili Chrystusa od zewnątrz. Piotr, przyjaciel od wewnątrz. Czy my swoim grzechem nie czynimy tego samego? Grzech to przecież odwrócenie się od Boga, więc również od Jego słowa, czyli od objawienia. I to uczynił sługa, o którym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, który wymierzył policzek Chrystusowi, aby wybawić swojego Pana z zakłopotania. I ten sługa reprezentuje wszystkich ludzi, którzy odrzucają Boże objawienie. Czy czasami nie czynimy tego samego? I to świadomie, czy też nieświadomie, jak sługa, ale czynimy, odrzucając Boga. Jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że możemy zawsze pójść do Chrystusa. Tej możliwości już w tym momencie nie miał Piotr. My możemy zawsze podejść do sakramentu pokuty, wyznać Chrystusowi swoją winę, a On spojrzy na nas jak na Piotra z miłością. Starajmy się więc, drogi bracie, droga siostro, o doskonały żal za grzechy jak Piotr i o mocne postanowienie poprawy. Spowiadajmy się jednak Chrystusowi przez pośrednictwo kapłana, a nie niekompetentnym ludziom, jak uczynił to Judasz. Przyszedł on i spowiadał się arcykapłanom. Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną, lecz oni odparli: co nas to obchodzi? Pozostawili go z wyrzutami sumienia, a on sięgnął po najprostsze i najgorsze rozwiązanie. W tym kontekście, jeżeli kiedyś spotkamy człowieka załamanego, nie zostawiajmy go w dołku samego. Być może jesteśmy ostatnią deską ratunku dla niego. Być może jesteśmy ostatnim człowiekiem, do którego przyszedł, ażebyśmy go wysłuchali, pomogli, byśmy uratowali po prostu jego życie. Zwróćmy uwagę na Judasza, który chciał naprawić błąd. On rzucił pieniądze w stronę przybytku, więc zadość uczynił za grzech. Nie dostrzegł jednak szansy na naprawienie błędu i możliwości przebaczenia u Jezusa, apostołów, możliwości przebaczenia w nawiązaniu kontaktu z Matką. My zawsze liczmy na Mistrza i tylko Jemu zawierzajmy, tak jak Piotr, który po zmartwychwstaniu, zapytany po raz trzeci, czy kochasz mnie, odpowiada: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. To też analogia. Trzykrotne, wielokrotne, zdecydowane, całkowite zaparcie się Piotra i z drugiej strony po zmartwychwstaniu trzykrotne wyznanie miłości. Niech więc postawa Piotra będzie dla nas wzorem do naszego powstawania z grzechu, do naszego wyznania miłości Chrystusowi. Czy kochasz mnie?